Franz Pabel, prosty człowiek z Karłowa, przez swoją pasję i wiedzę nadawał się do tytułu pierwszego górskiego przewodnika w Sudetach i w Europie idealnie. Był utalentowanym, powiedzielibyśmy dzisiaj, biznesmenem i samorządowcem, sołtysem Karłowa i właścicielem pierwszej we wsi gospody przyjmującej gości turystów. Prowadził ich do późnej starości po kilka razy dziennie na szczeliniec, nawet zdarzało się, że 3-4 razy dziennie. Znał każdy zakamarek i każdą skałkę, każdą formację skalną. Dzięki jego wiedzy, elokwencji zaskakiwał gości nie mniej niż zapierające dech w piersiach widoki ze Szczelinca Wielkiego. Pabel okazał się także utalentowanym, można by rzec, pisarzem. Dzięki księgom gości, a głównie swojej wiedzy i doświadczeniu, napisał słynną historię okiełznania Szczelinca Wielkiego i udostępnienia go tak zwanym szerokim masom tego miejsca. Ta książeczka to krótka historia uprzystępnienia wspomniana przez przewodnika po Szczelińcu, sołtysa Franza Pabela. Książka ukazała się drukiem w 1843 roku i doczekała aż 3 wydań w drugiej połowie XIX wieku. Jest kopalnią informacji o początkach zagospodarowania turystycznego Gór Stołowych i Szczelinca Wielkiego. Spisana historia przyczyniła się w znacznej mierze do dalszej popularyzacji tego miejsca, które z roku na rok odwiedzała wtedy w XIX wieku coraz większa rzesza gości. Do 1851 było tu 60 tysięcy ludzi. Wśród nich wiele znanych osobistości. Żeby wspomnieć tylko Johanna Wolfganga Goethego, był tu w 1800 roku John Quincy Adams, późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych, który podróżował po Śląsku. Swoje spostrzeżenia po tej wyprawie opisał w słynnych listach ze Śląska. Leczył się w okolicy także Fryderyk Chopin, który odwiedził Duszniki Zdrój, jak wiemy, w 1826 roku. Na Szczeliniec Wielki nie wszedł, bo jak sam pisał w jednym z listów, zakazano mu tej eskapady, czego bardzo żałował i dał temu wyraz w epistole. Inni mieli więcej szczęścia. W czasach Pabela dowożono turystów powozami do Karłowa i wędrowano do Błędnych Skał, na Szczeliniec Wielki, chadzano do wodospadu Pośny. Jeżdżono także oczywiście do Wambierzyc, podziwiano kaplicę Czaszek w Czermnej, czyli dokładnie tak jak dzisiaj. W wędrówce gościom towarzyszył zawsze przewodnik. Zapewne i sam Franz Pabel, który uatrakcyjniał gościom pobyt na szczycie opowieściami, oprowadzaniem po tych wszystkich pięknych zakamarkach i strzelaniem z pistoli nad urwiskiem, by słuchać odbijającego się nawet 9-10 razy echa. Za dodatkową opłatą strzelano także z moździerza przy urwisku, przy schronisku. Modna była także zabawa w podpieranie patykami skał, już wtedy, które niby mogły się bez tego przewrócić. Franz Pabel był ojcem popularności Szczelinca Wielkiego nie tylko w XIX wieku. Zmarł w 1861 roku. Pałeczkę po nim przejęli najpierw jego syn, a później wnuk. Byli poprawnymi, byśmy powiedzieli, przewodnikami, ale nie tak dobrymi jak sam Franz. Był wyjątkowym człowiekiem i ma wyjątkowe miejsce w historii turystyki górskiej w Sudetach, czego wyrazem jest nasza pamięć, powinna być. Tego wyrazem jest także specjalna tablica ku jego czci na szczelinieckim tarasie przed schroniskiem oraz ścieżka nazwana jego imieniem, poprowadzona schodami powrotnymi ze Szczelinca do Karłowa. Miejsca, gdzie Franz Pabel się urodził i mieszkał do końca życia. Ale zawsze miał głowę w chmurach, a raczej na górującym nad wioską Szczelińcu Wielkim. Tę moją historię przypominającą Franza Pabela napisałem, korzystając z wikipedii.pl, z własnych informacji i ze strony internetowej na szczelincu.pl. Polecam wam bardzo, bardzo serdecznie. Opuszczamy się Sudety Środkowe. Zima, jeżeli jej nie ma, nie ma śniegu, no to częściej turyści, goście odwiedzają atrakcje, miejsca położone poza takimi stricte samymi górami, czy też szlakami i stokami. Takim miejscem popularnym bardzo przez turystów, odwiedzanym często, są Kowary koło Karpacza. Piękna karkonoska miejscowość. Te największe atrakcje Kowar to oczywiście podziemne trasy turystyczne w dawnych kopalniach, nie tylko uranu. Kiedy mówimy Kowary, myślimy ruda żelaza i właśnie uranu. Miasto u wschodniego krańca Karkonoszy od zarania jego dziejów związane jest z górnictwem i kowalstwem. Z tym drugim nawet bardziej w pierwszych wiekach istnienia. Legendarne założenie miasta zawdzięczamy podobno panu aniołowi. Laurentius Angelus lub bardziej Angel na początku, w pierwszej połowie XII wieku miał odkryć w dzikich górach, jak to określono, koło Kowar, czytaj według współczesnych badaczy na zboczach góry Rudnik, złóż rudy uranowej. Warto przy okazji dodać, że wspomniany Wawrzyniec Anioł odkrył przy okazji w okolicach Miedzianki rudy miedzi. Wróćmy do Kowar, zwanego niegdyś Szmiedeberg, czyli Kowalska Góra, od wielkiej liczby kuźników, które to określenie znalazło się w dziele Henela z 1704 roku zatytułowanym Silesiographia Renovata. To właśnie górnicy, gwarkowie, kuli żelazo, póki gorące i wytwarzali metalowe przedmioty, bogacąc się i przyczyniając do rozwoju Kowar, które prawa miejskie otrzymały w 1513 roku z nadania króla Władysława Jagiellończyka. Używano wtedy pieczęci z herbem, czyli skaczącym koniem z młotem kowalskim nad grzbietem i określeniem Sigillum Civitatis Metallice. W tymże wieku obok Świdnicy i Wrocławia Kowary były największym ośrodkiem, powiedzielibyśmy teraz, metalurgicznym na Śląsku. Produkowano tu broń białą, broń palną, armaty, kule armatnie. Wiele z tych przedmiotów sprzedawano do wielu krajów Europy, trafiały także m.in. do ówczesnej Polski. Warto wspomnieć, że niektóre elementy pierwszego żelaznego mostu w Warszawie, wzniesionego na początku drugiej połowy XVI wieku, pochodziły właśnie z tych elementów wytworzonych w Kowarach. To tu król Zygmunt August zamówił m.in. lufy do 2000 muszkietów. Kres Prosperity nastąpił na początku XVII wieku w wyniku wojny 30-letniej. Istniejące kopalnie zniszczono lub zalano, produkcja żelaza całkowicie niemal ustała. Miasto stało się niemal ruiną z niewielką liczbą mieszkańców. Po zakończeniu wojny 30-letniej, to był rok 1638, przypomnę, w połowie XVII wieku na pierwszy plan w Kowarach wysuwa się wtedy tkactwo, ale o górnictwie na szczęście nie zapomniano, choć przełom XVII i XVIII wieku jest określany takim czasem zastoju. Próbował to zmienić nie kto inny, tylko właściciel pobliskiego Bukowca, minister górnictwa w rządzie Prus, hrabia von Redden, który osobiście wizytował kopalnię Wolność w Kowarach w 1783 roku.